Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa od września będzie realizowany w całej Polsce, zapowiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Resort przedstawił efekty pilotażu mapy, który od 1 lipca był realizowany na terenie 3 garnizonów – Pomorskiego, Podlaskiego oraz Stołecznego. Według wiceministra program sprawdził się. Mapa ma posłużyć m.in. do kształtowania struktur policyjnych w terenie i być podstawą do decyzji np. o tworzeniu lub odtwarzaniu komisariatów tam, gdzie zagrożenia bezpieczeństwa zostaną wskazane. To narzędzie służy do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. W razie potrzeby na bieżąco będzie korygowane, powiedział wiceszef resortu Jarosław Zieliński.
To, co społeczeństwo wie, a czego nie wie policja, mimo że to jest duża, 100-tysięczna formacja, to zawsze tak będzie, to może właśnie być zgłoszone do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, społeczeństwo dzieli się swoimi informacjami, nie na zasadzie uprzejmie donoszę, jak to ktoś powiedział. Nie, po prostu w trosce o wspólne bezpieczeństwo informuję, że widzę takie zagrożenie. Policja je weryfikuje, po weryfikacji odpowiednio zaznacza na mapie, ale co najważniejsze, reaguje. Przecież jest już ileś przykładów na to, dowodów, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w tych 3 województwach zadziałała w znaczeniu bardzo praktycznym. Na przykład, gdzie zgłaszano informacje o tym, że są źle oznakowane drogi. Policja zareagowała, sprawdziła, źle są oznakowane drogi, zgłosiła to zarządcom dróg, zarządcy dróg poprawili to oznakowanie, więc jest bezpiecznie, jest lepiej.
Dotychczas w ramach pilotażu wpłynęło ponad 6 tysięcy zgłoszeń. Z mapy, która znajduje się na stronach internetowych policji, skorzystało 35 tysięcy użytkowników. Zgłoszenia dotyczyły m.in. picia alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekroczenia prędkości, nieprawidłowego parkowania i zażywania narkotyków. Resort i policja podkreślają, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Patriarcha Antiochii Jan X w środę przedstawił prezydentowi Andrzejowi Dudzie dramatyczną sytuację mieszkańców Syrii, w tym chrześcijan, poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Jan X podkreślał, że chrześcijanie, żeby przetrwać, potrzebują pomocy tam, na miejscu, na Bliskim Wschodzie. Opisywał wysiłek, który Kościół podejmuje, by budować nowe świątynie, prowadzić działalność charytatywną oraz dbać o wspólnotę wiernych. Prezydent Andrzej Duda poinformował patriarchę o wsparciu Polski dla rozpoczęcia ponownie rozmów pokojowych, o zaangażowaniu polskich władz na rzecz uchodźców syryjskich, a także o projekcie charytatywnym budowy szkół i sierocińców na terenie Libanu. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski zauważa, że wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie znalazły się na krawędzi egzystencji.
Stąd inicjatywa, żeby pokazać dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie europejskiemu politykowi, który uważa, że klucz do rozwiązania tego konfliktu leży właśnie na Bliskim Wschodzie. Pan prezydent otrzymał przed kilkoma miesiącami informację o sytuacji od jednego z liderów społeczności chrześcijańskiej z miejscowości Malula. Bezpośrednio jednego z liderów dowiedział się o dramacie codzienności, w której przyszło żyć chrześcijanom. Chrześcijanie są w szczególnie trudnej sytuacji, bo ich wyparcie z Bliskiego Wschodu załamałoby egzystencję wspólnot chrześcijańskich, które datują się od początku chrześcijaństwa.
W Syrii od 2011 roku trwa wojna, w której zginęło ponad 280 tysięcy osób. Ponad połowa ludności została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Nie ma żadnego ryzyka, żeby Polska nie osiągnęła wymaganych norm udziału OZE w miksie energetycznym do 2020 roku, zapewnia poseł Maciej Małecki. Wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Energii odniósł się w ten sposób do pojawiających się w mediach informacji o możliwości nierealizowania 99% planowanych inwestycji w energetyce wiatrowej. Mija miesiąc od wejścia w życie ustawy o OZE, która zmieniła zasady budowy elektrowni wiatrowych. Gazeta Wyborcza, powołując się na branżę, twierdzi, że większość inwestycji stanęła, a pracę może stracić nawet 4 tysiące osób. Poseł Maciej Małecki podkreśla, że ustawa położyła kres wielkim nadużyciom w zakresie lokalizacji farm wiatrowych.
Ustawa Prawa i Sprawiedliwości porządkuje rynek odnawialnych źródeł energii w zakresie lokalizacji wielkich farm wiatrowych. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że lobby wiatrowe jest bardzo silne, bardzo wpływowe i w różny sposób będzie próbowało forsować swoje projekty. Dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, czyli zapewnienie stabilnych, niezakłóconych dostaw Polakom po jak najniższych cenach dla gospodarstw domowych, i dla polskiego przemysłu.
Rząd PiS-u w dalszym ciągu chce rozwijać energetykę opartą na węglu. Obecnie elektrownie generują moc około 36 tysięcy megawatów. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia prosi o włączenie się w zbiórkę podpisów pod apelem do parlamentarzystów o prawną, całkowitą ochronę życia człowieka. Do tej pory udało się zebrać około 100 tysięcy podpisów, poinformował na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam dr inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Federacji. Działacze ProLife zwracają się do posłów o nowelizację ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 roku. Domagają się wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci. Opowiadają się też za utrzymaniem niekaralności kobiety, matki dziecka poczętego. Fundacja Pro Prawo do Życia przygotowała projekt przewidujący do 5 lat więzienia dla kobiet, które dokonają aborcji.
Polska Federacja w trybie pilnym przygotowała apel do naszych parlamentarzystów, który zawiera postulat mocny. Wszystkie wyjątki eliminujemy, ale zostawiamy niekaralność kobiet taka, jak jest do tej pory. I pod tym apelem zbieramy podpisy. I tu jest mój gorący apel. Zbieramy podpisy do 15 września. Jeszcze raz podkreślę. Cel zasadniczy mamy ten sam. I grupa pana Dzierżawskiego. Wszystkie wyjątki chcemy wyeliminować i my to samo. Oni proponują jednak karalność kobiet więzieniem. My mówimy nie.
Mówił dr inżynier Antoni Zięba. Obrońcy życia liczą, że pod apelem do parlamentarzystów uda się zebrać jak najwięcej podpisów. Formularz można znaleźć na stronie www.kochamykażdedziecko.pl. Około 20 września w formie petycji podpisy mają zostać złożone w Sejmie. Jednocześnie Federacja Ruchów Obrony Życia przekaże projekt nowelizacji chroniącej życie, uwzględniający zapisy zawarte w apelu. Apel popierają księża biskupi. Ciało i krew Jezusa kształtują tożsamość każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do cudownego rozmnożenia chleba. Ojciec Święty porównał to wydarzenie z ostatnią wieczerzą oraz każdą mszą świętą sprawowaną przez kapłana. Biskup Rzymu zaznaczył, że dzięki komunii eucharystycznej wspólnota chrześcijańska stale się rodzi i odradza na nowo.
Przeżywanie komunii z Chrystusem jest zatem czymś całkowicie różnym od pozostawania biernym i wyobcowanym z codziennego życia, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej wpisuje nas w relacje z mężczyznami, kobietami naszych czasów, aby im dać konkretny znak miłosierdzia i troski Chrystusa. Sprawowana przez nas Eucharystia, karmiąc nas Chrystusem, przemienia krok po kroku także nas, ciało Chrystusa i duchowy pokarm dla braci.
Ojciec Święty zaznaczył, że Chrystus chce dotrzeć do wszystkich, aby wszystkim zanieść miłość Boga, dlatego czyni każdego wierzącego sługą miłosierdzia. Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI. Zwracając się do Polaków, papież powiedział:
Saluti pellegrini polacchi.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, czynić miłosierdzie to znaczy służyć życiu i komunii. Każdy z nas może być zaczynem życia i narzędziem komunii w swojej rodzinie, w pracy, w parafii i w grupach, do których należymy. Zachęcam was, abyście na co dzień byli czytelnym znakiem miłosierdzia Boga, który nie chce pozostawić nikogo w samotności i potrzebie. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ksiądz kardynał Antonio Canizares odpowiada na ataki ze strony zwolenników ideologii gender i lewackich środowisk. Wraz z innymi hiszpańskimi biskupami ostrzegł on wiernych przed ideologią gender i jej skutkami dla rodziny i społeczeństwa. W związku z tym duchowni stali się celem politycznej i medialnej nagonki i są posądzani o nawoływanie do przemocy domowej oraz naruszanie praw kobiet. Odpowiadając na te ataki, były prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów opublikował komunikat, w którym podkreślił, że zna sytuację kobiet, które są ofiarami ucisku i niesprawiedliwości. Dodał, że Kościół wspomaga kobiety, choć nie rozgłasza swojej działalności. Z Madrytu o sprawie mówi redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz.
W Kościele do codzienności należy odwiedzanie kobiet, troska o nie i szukanie konkretnych rozwiązań, aby im pomóc. Nie wszystkie jednak fakty podawane są do wiadomości publicznej, nikt się nimi nie szczyci, ale są one realizowane w prostocie i w cichej pracy, pisze kardynał Canizares. Jest to rewolucja na rzecz przemiany społecznej, której nie da się zatrzymać. W tej przemianie Kościół bierze aktywny udział, ale w duchu miłości, ponieważ nie wystarczy oklaskiwać popraw, ale trzeba je utrzymać i walczyć o ich dalszy rozwój. W tej walce z niesprawiedliwością, którą znam z bliska, wezmę udział zawsze, napisał kardynał Canizares.
W odpowiedzi na ataki jeden z adresatów medialnej nagonki, ksiądz arcybiskup Francisco Pérez, podkreślił, że być może nadejdą czasy, że za obronę Ewangelii duchowni zostaną postawieni przed sądem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.